Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Najserdeczniej witam radiosłuchaczy Radia Maria, całą rodzinę Radia Maria. W katechezę, którą zwykle pierwszej soboty miesiąca przeżywamy, tym razem włączymy pewne myśli wielkopostne, a sama katecheza jest emitowana o tydzień wcześniej, a to dlatego, że 5 kwietnia Radio Maria będzie przekazywać treści rekolekcyjne. Mamy piątą katechezę z cyklu, katechez przed posiedzeniem synodu, przed spotkaniem synodalnym, które odbędzie się w październiku, na tematy rodziny. Cykl tych katechez nosi wspólny tytuł Rodzina wierzy i wiarę przekazuje, a współczesny, czyli dzisiejszy temat to podjęcie zagadnienia rodzin w sytuacji trudnych i w sytuacjach błędnych. Trudne i błędne budowanie domu rodzinnego, taki temat. Zbliżamy się do kanonizacji. To jest ostatnie spotkanie przed kanonizacją, przed 29 dniem kwietnia. Więc najpierw nawiązuję do pierwszych sobót, do orędzia fatimskiego, do tego przygotowania, które sekretariat fatimski proponuje nam wszystkim, przysyłając bardzo bogaty materiał i medytacje, i studia, informacje, a równocześnie nasz dziennik proponuje, abyśmy znaczkiem pisemnym, zewnętrznym symbolem potwierdzili naszą modlitwę i przysłali odpowiedni dokument przekazany przez redakcję, aby wspólnie modlitwy wszystkich Polaków zebrane w jedną całość powędrowały do Watykanu przed świętem Miłosierdzia Bożego, przed niedzielą kanonizacji błogosławionego Jana 23 i błogosławionego Jana Pawła II. Zachęcamy się wzajemnie do sięgnięcia po te teksty, za tydzień się pojawią i będziemy z pewnością ubogaceni propozycją, którą przyślą nam z sekretariatu fatimskiego. Jest jeszcze jeden apel, na który chciałbym zwrócić uwagę. To jest apel pani dr Wandy Pułtawskiej, bardzo pięknie przedstawiony w tygodniku Niedziela z 23 marca. To jest apel skierowany przede wszystkim do lekarzy właśnie w kontekście kanonizacji, w kontekście przygotowania wszystkich nas do spotkania się z łaską szczególnej patronalnej obecności Jana Pawła II w historii naszego narodu. Pisze pani doktor w tym apelu: przeżyłam 65 lat jako lekarz i wiem na pewno, że lekarze mogą mieć wpływ na ludzi i na pewno będą odpowiadać przed Bogiem samym, jak to powołanie zrealizowali, powołanie swoje lekarskie. I tak jak chciał Jan Paweł II, mogliby wpływać na opinię publiczną, na współczesną cywilizację, mogą naprawdę bronić zagrożonych wartości chrześcijańskich, szczególnie w kontekście rodziny i życia. I dlatego pani doktor w tym apelu zaproponowała pewną deklarację, jest ona ogłoszona w numerze Niedzieli, ale równocześnie dociera do środowisk lekarskich innymi drogami. Włączam ten apel do wszystkich próśb, jakie sobie nawzajem przekazujemy, żeby dobrze przygotować się na spotkanie z orędziem Miłosierdzia Bożego, które tym razem przekaże nam Ojciec Święty Franciszek, wynosząc na ołtarze dwóch pasterzy swoich poprzedników, Jana XXIII i Jana Pawła II. Wracamy do tematu dzisiejszej katechezy. Trudne i błędne budowanie domu. Domu rodzinnego. Najpierw trudne. Dlaczego? Przecież zakładanie rodziny, a zwłaszcza spotkanie dwojga ludzi, dwóch serc, odbywa się zwykle w atmosferze niezwykle radosnej i towarzyszy temu bardzo podniosła najpierw atmosfera przygotowania, a potem samo spotkanie przy ołtarzu. Decyzja nie powinna być trudna, chociaż jest decyzją na całe życie, bardzo poważną i stąd po przygotowaniu, po przemyśleniu, po przemodleniu może być podjęta w sposób odpowiedzialny. Ale właśnie w takiej, wydawałoby się, przygotowanej przez naturę dyspozycji serca ludzkiego pojawiają się różne przeszkody. Na przykład mówią młodzi, jeszcze nie mamy warunków. Najczęściej mówią o warunkach mieszkaniowych i o możliwościach zarobkowania, czyli samodzielnego funkcjonowania, po prostu pracy zawodowej. W tym stwierdzeniu zawiera się bardzo dużo prawdy, bo rzeczywiście młodzież w tej chwili jest wystawiona na niezwykłą pokusę utraty sensu życia przez nie bardzo złe warunki, bardzo złą organizację. To nie tylko w Polsce. W Polsce przede wszystkim, ale na całym świecie pojawiła się przeszkoda, która może młodym ludziom dodatkowo utrudniać odważną decyzję założenia wspólnego domu. To są te wszystkie wymagania i roszczenia, jakie człowiek współczesny zgłasza wobec życia, a które przecież nasi przodkowie przez lata wspólnego trudu i gospodarowania zdobywali. Jest jeszcze inna trudność. Nie odpowiada moim planom mój partner, czyli ten kandydat. Ma inne życiowe zamiary, ja mam inne. Praca zawodowa czy ambicje osobiste stają się motywem numer jeden, a drugi człowiek, potencjalny mąż czy żona, mieliby być w ramach tego programu właśnie wsparciem. Mieliby włączyć się w mój program i na małżeństwie miałbym przyspieszyć dojście do celu. To jest bardzo trudna i częsta w tej chwili do usunięcia przeszkoda, ponieważ każdy młody człowiek ma jakieś swoje plany, a im bardziej wykształcony, tym bardziej te plany wysoko szybują. I stwierdzenie, że ktoś ma się poświęcić dla drugiego, bo ten drugi musi awansować, jest stwierdzeniem częstym i dosyć istotnie przeszkadzającym stworzeniu trwałego związku, czyli podjęcia przysięgi małżeńskiej, zaślubin małżeńskich. Jest też i taki argument: mam kandydatkę, ale nie podoba mi się, moim uczuciom tym razem nie odpowiada. Jest to też uzasadniona przecież przyczyna, bo małżeństwo ma być podejmowane w życie wspólne z miłości, a więc z zachwytu, z upodobania, również z emocjonalnego zaangażowania. Jednakże Te wszystkie trzy warunki, te trzy przeszkody, które wydają się być racjonalnie uzasadnione, powinny być poddane pewnej refleksji i będę o tej pewnej refleksji, pewnym dystansie mówił w drugiej części naszej katechezy. I to są przeszkody najbardziej naturalnie narzucane nam przez życie, czy narzucające się nam przez nasze rozumienie. Pojawiają się jeszcze inne. Na przykład, gdzie dzisiaj mam znaleźć uczciwą dziewczynę, mówią chłopcy. Gdzie dzisiaj mam znaleźć uczciwego chłopaka, mówią dziewczyny. I w tym jest pewna racja. Co więcej, gdy w okresie życia młodzieńczego, czy w czasie, kiedy jeszcze poważnie nie biorę pod uwagę małżeństwa, płynę na fali, poddaję się fali radosnej, jak to mówią, twórczości, czyli tak zwanej kultury ludycznej, zabawowej. Życie jest zabawą. Do zabawy włącza się również udawanie życia małżeńskiego. Wspólne zamieszkanie i tak dalej. Łatwe rozpoczynanie życia intymnego i to często nawet zmiana partnerów jako pewnego rodzaju ideał doświadczenia życiowego. Gdy tak doświadczony i tak ubogacony serią błędów młody człowiek, dziewczyna czy chłopak, zaczynają poważnie myśleć, znając swoje najbliższe otoczenie, w którym to otoczeniu tkwili po same uszy i podejmowali ten sam styl życia. Nagle mówią, nie ma uczciwego między nami, ani chłopaka, ani dziewczyny. To jest, wydawałoby się, nielogiczne, ale faktyczne. Chcielibyśmy, żeby się bawić według najnowszego stylu wolnego, zupełnie wolnego wykorzystywania wszystkich okazji do przyjemności. Natomiast dla nas tak roztrwaniającym nasze młode życie i naszą młodą dynamikę miłowania gdzieś w jakiejś izolacji, najlepiej jakby to było w klasztorze albo w seminarium, powinni być przechowywani kandydaci, albo dziewczęta, albo chłopcy, i stamtąd chciałbym wziąć uczciwego, będąc sam nieuczciwy, uczciwą, będąc sam nieuczciwy. To jest przeszkoda, to jest trudna decyzja, która przychodzi za późno, a przecież nie można tego zlekceważyć. Jeszcze jest i inna przeszkoda. Musi być ślub, ponieważ pojawiło się dziecko. I dlatego trzeba jak najszybciej sięgnąć po decyzję, a ona nie jest łatwa. Pomijam w tym poszukiwaniu rozwiązania oczywiście nie tylko doradztwa dorosłych, rodziny, duszpasterzy. Pomijam też modlitwę. Staję się samotnym, błądzącym po szlakach i bez światła poszukiwaczem. To są trudne dojścia do decyzji, bo my je obserwujemy w naszym życiu i oczywiście cały wysiłek kierujemy ku młodym już od czasu wczesnego, od szkoły właściwie podstawowej, nie mówiąc o średniej, żeby z młodymi nawiązywać kontakt, by uczyć ich poważnego spojrzenia na swoją przyszłość i konsekwentnego spojrzenia na przyszłość. Ale niezależnie od tych trudności są też wręcz błędne próby budowania domu, które z góry trzeba potraktować jako bezskuteczne i nieprowadzące do trwałego związku. Można je nazwać, są to zatrute decyzje i w samej istocie rodzą sezonowość i kruchość, czyli prowadzą do rozwodu, do rozpadu, zamiast do budowania. Już nie mówię o takich błędnych decyzjach, jak oparcie się tylko na emocjach, a jeszcze gorzej tylko na ekonomii, czy na kalkulacji i wyrachowaniu. Niemało zjawia się już wśród młodych ludzi, którzy dosyć cynicznie mówią o tym, że nie mogę wychodzić za kogoś, mimo że go kocham, bo nie będę całe życie biedy klepać. Biorę bogatego i wtedy życie mam łatwiejsze. Te decyzje są tak upokarzające i tak nie przystające do faktu, jakim jest założenie domu rodzinnego, że trudno nad nimi się nawet dłużej zastanawiać, ale one istnieją. Najtrudniej z tą decyzją, o której już wspomniałem, to znaczy młodzi, którzy rozpoczynają życie małżeńskie od końca, jak my to mówimy, od końca, chcą się wypróbować, bo przy ślubie klamka zapadnie i nie będzie już odwrotu. Wobec tego trzeba najpierw wspólnie zamieszkać, podjąć życie wzajemne, intymne, seksualne i oczywiście poczekać, gdy z tej próby wyjdzie jakiś pozytywny obraz, no to będziemy wtedy mogli założyć rodzinę. Niekiedy trafia się i taki motyw, już mamy dziecko, jesteśmy rodzicami, więc szybciuteńko załatwiajmy sprawy formalne, żeby jeszcze do ołtarza pójść w pełnym stroju ślubnym. To są trudności znane, bardzo znane, często podnoszone i przez duszpasterzy, i przez komentatorów, a niektórzy z tych właśnie medialnych komentatorów uważają to z kolei, ten typ myślenia, za aktualny wzorzec i rozpoczynają rozmowy małżeńskie od tego momentu, czyli od błędu. Błąd jest regułą, błąd jest zasadą, nie szukajmy więc rozwiązań prawidłowych. Żyjmy chwilowo i żyjmy na błędnej recepturze. To już jest najbardziej dramatyczne rozwiązanie cywilizacyjne. Niestety nie ominęło ono również już i polskiej młodzieży. Ankieta papieża Franciszka, która zapytała swoimi pytaniami szczegółowymi o te właśnie dziedziny naszego życia, dała też okazję do powrócenia, do powrotu do starych tematów podnoszonych już wielokrotnie. Za chwilę będę krótko referował historię tych prób, jakie podejmuje współczesny świat, właśnie reklamując błąd jako normę i w dziennikarskim, zwłaszcza akompaniamencie, w dziennikarskich komentarzach podkreśla się bardzo, że nie można oceniać tych złych rozwiązań jako patologiczne, jako niewłaściwe, bo przykro będzie ludziom, że my ich postępowanie kwalifikujemy jako bezcelowe i bezsensowne i bez szans. Będą się czuć odrzuceni, nie będą widzieć przyszłości, bo ich społeczność, a zwłaszcza społeczność kościelna, przeniosła poza własną wspólnotę. Dlatego też oni się nie zmienią, bo takie jest dzisiaj życie, ale prawdę trzeba zmienić. Kościół ma się zmienić i stworzyć taki styl postępowania, który przyniesie nam komfort emocjonalny. Wobec tego otworzyć o nowy rozdział również w dziedzinie liturgii, w dziedzinie ocen moralnych, w dziedzinie rozstrzygnięć, nowy rozdział nauki i obyczajów Kościoła. I oczywiście jest dobra okazja, bo skoro papież wraca do sprawy rodzinnej, zjadą się biskupi, przedstawiciele episkopatów, to mogą uchwalić te właśnie nowe rozwiązania i te ustalić obyczaje i liturgię potwierdzającą fałszywe i błędne rozwiązania ludzkie. Te próby były zresztą już wielokrotnie podejmowane przez współczesnych różnych inżynierów tworzących myślenie wspólne i tworzących wspólne nurty cywilizacyjne i obyczajowe. Już za Jana 23, właśnie gdy ogłosił sobór, od razu echem poszło właściwie frontalne zapotrzebowanie na dwie rzeczy. Znieść celibat, czyli właściwie odebrać kapłaństwu jego twarz, jego obecną, utrwaloną przez wieki postawę wobec Chrystusa i wobec wiernych. A po drugie, znieść nierozerwalność małżeństwa, zwolnić z wierności małżeńskiej, znieść szóste przykazanie, wprowadzić pełną reklamę wszelkiego rodzaju środków antykoncepcyjnych i tak dalej. Podobnie działo się za papieża Pawła VI, tym bardziej, że już Jan 23, a potem powtórzył to papież Paweł VI, powołali specjalną komisję, tak jak w tej chwili ankieta sięgnęła po opinię szerokich środowisk, tak wtedy specjalna komisja powołana i przez błogosławionego Jana 23 i potem przez Pawła VI miała sięgnąć, miała ta komisja opracować pewne sugestie co do współczesnej nauki, współczesnych warunków życia ludzkiego, czyli zbadać aktualne poglądy i aktualne możliwości również z punktu widzenia nauki, nauki biologicznej, medycyny i tak dalej. I wtedy, skoro jest komisja, no to spróbujmy przegłosować te rozwiązania, które pasują współczesnemu człowiekowi. Ojciec Święty Paweł VI, błogosławiony, znaczy sługa Boży, bo jego proces beatyfikacyjny jest w toku, a nawet są wyraźne sygnały, że będzie dosyć rychła beatyfikacja. Paweł VI powiedział, że najwięcej cierpiał z powodu właśnie tego tekstu Humanae Vitae. Aha, ta encyklika do dzisiaj jest uważana za prorocką, proroczą, za wyjście naprzeciw tych wszystkich kombinacji, które człowiek wymyślił sobie i które próbuje na siłę, za cenę ogromnych nakładów również finansowych, jako truciznę upowszechnić w życiu moralnym. Tu zaangażowany był przez ojca świętego Pawła VI kardynał Wojtyła. Znany jest ten tekst, jego opracowanie. Trzeba by osobno poświęcić katechezę chociażby krótkiej relacji tegoż opracowania. Jan Paweł II, kardynał Wojtyła, arcybiskup Krakowa, bardzo żywo uczestniczący w Soborze Watykańskim II, we wszystkich sesjach, równocześnie bardzo żywo angażował się właśnie w redakcję tych podstawowych tekstów, a zwłaszcza konstytucji Gaudium et Spes, czyli o Kościele w świecie współczesnym i potem w 1965 roku ogłoszonej encyklice Humanae Vitae. Sam zresztą już jako papież poświęca najpierw katechezy, pierwsze katechezy o rodzinie. Tak zaczął, jak w tej chwili papież Franciszek. Najpierw położył nacisk, ogromny nacisk na sprawy rodziny i właśnie z tych katechez i z synodu o rodzinie w 1980 roku powstała adhortatio familiaris consortio i w tejże adhortacji ostatni rozdział numery 77 do 85 odnoszą się do tych tematów, które dzisiaj chcieliby dziennikarze przeredagować, dając błędne wskazania tym, którzy zbłądzili, zeszli z prawdziwej drogi, spróbujmy przenieść drogowskazy, żeby nie mieli poczucia, że są na błędnej drodze, że minęli się z resztą ludzi, że są odrzuceni, bo pomylili się. Ustawmy im dla pociechy niby drogowskazy, żeby mieli komfort psychiczny, że idą we właściwym kierunku, że trafią do celu, a będzie to po prostu droga bez przejścia i to będzie wyjście na pustynię. W tej chwili ten zabieg cały, który został zorganizowany wokół przez dziennikarzy, wokół propozycji synodu nadzwyczajnego, on wygląda tak jak poprzenoszenie wszystkich znaków kierujących życiem ludzkim na drogi fałszywe. A przecież familiaris consortio porusza w numerach od 77 do 85 wszystkie te błędy, już wtedy bardzo mocno akcentowane, i małżeństwa na próbę, i wolne związki, i powtórne związki cywilne tych, którzy się rozwiedli, i ci, którzy żyją w separacji, i ci, którzy są wprawdzie rozwiedzeni, ale żyją samotnie. Jest też w tym tekście familiaris consortio bardzo szerokie, bardzo szczegółowe wskazanie. Mamy więc bogaty materiał i jasne światło, ale przede wszystkim jest Jezus Chrystus, który wydał samego siebie i poszedł na krzyż. W list do Efezjan w 5 rozdziale bardzo pięknie mówi, wydał samego siebie, aby Kościół przedstawić coś jako oblubienicę bez skazy, bez zmarszczki, piękną oblubienicę, to tam jest źródło uzdrowienia i tam jest też szczegółowe źródło i doradztwa, i obecności Kościoła przy wszystkich małżeństwach, które znalazły się w sytuacji nieprawidłowej i które weszły na błędną drogę. Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II powiedział, jesteście wykluczeni ze wspólnoty, nie wyrzuceni przez wspólnotę, tylko wyście opuścili, odeszli. To nie Chrystus gardzi i wyrzuca rękami swoich sług. To chrześcijanie opuszczają komunię. A równocześnie ci, którzy tak bardzo upominają się, żeby pozwolić wszystkim do przyjścia do ołtarza. Jestem ciekaw, jak często chodzą w niedzielę do kościoła. Każdemu, który takie pretensje zgłasza, pytam się, a jak często, bracie, jesteś w kościele? No, parę razy w roku. No to o co ty walczysz? Chyba nie wiesz, co to jest komunia święta. I na zakończenie, nie będzie niestety tym razem telefonów. Ja nagrywam katechezę odrobinę wcześniej, będę w czasie, gdy ona będzie emitowana już poza Polską, jadę do polskiej młodzieży, do Stanów Zjednoczonych, ażeby prowadzić rekolekcje i udzielać sakramentu bierzmowania, ale właśnie w ramach jakby pewnego dopowiedzenia zamiast telefonów. Dwa przykłady. Osobiste rozmowy, jakie przeprowadziłem. Dwóch ojców, którzy swoich synów przygotowują do pierwszej komunii świętej, a żyją w związku niesakramentalnym. I jeden mówi tak. Czemu jesteście tak bezlitośni? Oczywiście my, księża, utrudniamy ludziom dojście do ołtarza. Czemu jesteście bezwzględni? Świat poszedł do przodu, a wy się upieracie przy starej nauce. I nie bierzecie pod uwagę tego, że moje dziecko, mój syn, będzie za chwilę przeżywał wspaniałą uroczystość i będzie mu przykro, że pójdzie przecież będzie film kręcony, będzie pamiątka, będzie wracał do tych momentów, będzie sobie odtwarzał i na tym filmie nie będzie miał mnie, swojego ojca, bo wy mnie nie dopuszczacie. Wy stwarzacie mojemu dziecku taką scenę przeżycia traumatycznego wręcz. Był bardzo zaangażowany w przekazywaniu tej prawdy. Ja go tylko zapytałem, mój bracie, no będziesz sfilmowany, powiedzmy, że ja bym cię oszukał i powiedział, no idź sobie do filmu, jeśli tylko uważasz, że pierwsza komunia święta to jest film, to jest pewien aktorski moment, to idź, nie rozumiesz, o co chodzi. Gdybym machnął ręką, jak to się mówi, nie szarpał się z tobą, powiedz mi, co powie twój syn za tydzień, gdy on pójdzie w czasie Białego Tygodnia codziennie do Komunii Świętej, a ciebie już tam nie będzie, a potem w niedzielę ciebie nie ma. Jak mu wytłumaczysz? Tylko możesz mu wytłumaczyć tak, dziecko, dla mnie to była tylko scena do nagrania filmowego. I ty chcesz, żebyśmy Pana Jezusa sponiewierali litością fałszywą, gdy On prawdziwie umarł na krzyżu i prawdziwie życie swoje oddał również za ciebie i za mnie i za wszystkich grzeszników. A drugi ojciec, podobna sytuacja, zupełnie podobna sytuacja, mówi do mnie tak. Czekam na moment, kiedy moje dziecko pójdzie do pierwszej komunii świętej. Zbłądziliśmy. Nasze życie się zapętliło. Prosimy Boga o jakąś pomoc, żeby tę pętlę, ten węzeł rozwiązać. Ale najpierw czeka mnie za kilka już tygodni moment, kiedy moje dziecko, mój syn, wróci od ołtarza i on będzie wtedy monstrancją. Przyjdzie do mnie do ławki i ja będę klęczał tak blisko Pana Jezusa. Będę klęczał tak blisko rzeczywiście obecnego Chrystusa w sercu mojego syna. Powiedziałem mu tylko, bracie, i tę monstrancję ty zaniesiesz do domu, to znaczy zaprowadzisz swoje dziecko. Tak jak kapłan niesie monstrancję w czasie procesji Bożego Ciała między domami, tak twoje dziecko zjednoczone z Chrystusem pod twoją opieką ojcowską, bo jesteś dla niego ojcem, trafi do domu. Obyś tylko tak przeżywał każdą jego komunię świętą, pilnował, żeby ona była każdego tygodnia, razem z nim będziesz na mszy świętej i prosił Boga, żeby pójść za tymi wskazaniami, o których powiedziałam mu, gdzie najlepiej poszukać, przeczytać, o których mówi błogosławiony Jan Paweł II. Jest droga, idź tam. Wyciszony, pogłębiony, myślący, chociaż cierpiący mężczyzna. Ale jego cierpienie nie było bezsensowne. On wiedział, gdzie zaadresować to cierpienie, skąd ono się zrodziło i jak jego skutki uleczyć. Szczęść Boże wszystkim na właściwy czas Wielkiego Postu, na właściwą refleksję przy spowiedzi, czy rozważanie męki Pańskiej w domu, może w lekturze, chociażby z tej książki, gdzie są zapiski błogosławionej Katarzyny Emerich. Tygodnik Niedziela, gość niedzielny, ułatwiły nam spotkanie z tą książką. Szczęść Boże, biskup Stanisław.